7 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry
Studio
Państwu.
Radia Gdańsk, dobre śliwki.
Śliwki, tak.
Bo to pan Wojtek przywiózł.
Bardzo dziękujemy. Ja tak stopniowo. Uprawy. Najpierw na dole śliweczka, potem u góry
to
śliweczka.
To są te same. One tak
i teraz widzę, że tutaj w studiu też są śliweczki, także może będziemy mlaskać, drodzy państwo, nie przestraszcie się.
No czas zbiorów, nastał czas zbiorów, a noce się zapowiadają już takie no jesienne, co się będziemy szczypać.
No właśnie, ja wiem, że tutaj ogrodnicy to zawsze o pogodzie, to taka trochę nuda, ale niestety to jest konieczność, dlatego, bo przecież pogoda jest bardzo ważna, oczywiście, szczególnie w ogrodzie. I teraz tak, patrzę na tutaj moją taką farmerską prognozę pogody, którą ja zawsze sprawdzam i faktycznie tak 13, 14, później może w niedzielę 16, to najcieplej. No jeszcze kilka dni temu patrzyłam na prognozę i miało być troszeczkę cieplej. Miałam większe nadzieje, jeżeli chodzi o ogród, a teraz to faktycznie ogród chyba zaczyna powolutku też już zawijać się i przygotowywać się do snu. Więc to też musimy o tym pomyśleć, pewne zmiany poczynić. To w zależności od tego, czy macie państwo ogród kwiatowy, czy warzywny, czy skrzynki na balkonie, czy na tarasie, czy po prostu na parapecie, bo to też można przecież mieć piękny ogród na parapecie, już pewne kroki trzeba będzie robić. I o tym może dzisiaj troszkę porozmawiamy.
A propos zmian, to pani Marzena z Kwidzyna pyta. Witam pani Katarzyno, w moim ogródku 8x8, 64 metry kwadratowe. Od strony południowo-zachodniej. Trzeci raz zmarniała budleja. Bardzo lubię motyle i co ja mam robić? Może posadzić inne rośliny?
Jak najbardziej można inne takie posadzić, które po prostu na pewno sobie poradzą. Budleja może marnieć z tego powodu, że ona po pierwsze bardzo często przemarza w polskich warunkach, tutaj u nas na północy. Ja muszę powiedzieć, że w tym roku moja przeżyła, ale byłam bardzo zdziwiona, może dlatego, że już taki dosyć duży egzemplarz, ale ona faktycznie u nas nie zawsze utrzymuje się. Poza tym budleja potrzebuje bardzo takiej kiepskiej, suchej, wręcz piaszczystej gleby. Ona rośnie na przykład w Anglii, to ona rośnie gdzieś tam na jakichś starych torowiskach, jakichś takich śmietniskach. Ona naprawdę nie potrzebuje zbyt bogatej gleby, i ani ciężkiej, ani bogatej. Także może to jest z tą przyczyną, dlaczego ona u pani się nie utrzymuje.
Czy za dobrze jej było?
Może być za dobrze, może być dla niej za zimno, bo jednak każdy ogród ma jakiś swój mikroklimat, ale na pewno może pani swobodnie zamienić tą roślinę innymi, na przykład takimi, które faktycznie nie będą cierpiały w naszym klimacie. Na 100% mogę pani polecić sedum, czyli rozchodnik.
No właśnie, ja tu patrzę, rozchodnik okazały, który mam u siebie i motyle po prostu kochają go.
To jest jakby pierwsze, na pierwszym miejscu, zaraz za rozchodnikiem. I też rozchodników jest dużo różnych odmian, więc możecie sobie państwo mieć bardziej różowy, czy o łodygach zielonych.
A on takich sobie sam rośnie, bo ze mnie kiepski ogrodnik, więc ja przyznaję, że on tak po prostu musi sobie radzić.
To jest roślina, która przeżyje wszystko, ale ja polecam państwu taką odmianę o nazwie Matrona. Bardzo piękna. Ma takie dosyć purpurowe kwiaty. Świetnie się trzyma później również w zimie. Naprawdę jest ładnie, jak już spadnie śnieg, czy szron, to nadal wygląda bardzo zdobnie. Czyli rozchodnik okazały na pierwszym miejscu, potem zaraz, albo jak egzekwo, nawet jeżówka. Jeżówka jest niesamowicie atrakcyjna dla motyli. I też są różne jeżówki, ale taka normalna jeżówka, która ma jak najbardziej widoczny tą swój taki centrum
na wierzchu
kwiatka.
Ma to, co interesuje motyla.
Dokładnie. Żadnych kwiatów pełnych albo półpełnych. Muszą być kwiaty
musiałby mieć takie
pojedyncze.
Tutaj takie przyrządy do rozchylania tych płatków, sekatorek, żeby tam taki, właśnie się
motylowy dobrać. Sekatorek, żeby tam się dostać. Także najprostsze kwiaty. I też starajmy się, jeżeli chodzi o motyle, to nie kombinować, jeżeli chodzi o odmiany, bo im bardziej pokombinowana, przekombinowana przez człowieka odmiana, że na przykład ma liście w kropki, czy w paski, czy kwiatek ma płatki zwisające nie wiadomo jak. No jak to nie jest, jak to jest forma, im bardziej forma odbiega od takiej naturalnej, oryginalnej formy tego danego gatunku, tym mniej ten kwiatek będzie pożyteczny dla pszczółek, dla motylów, a dla nas akurat tutaj nas interesują motyle. Ale wszystko, co jest takie właśnie proste w budowie i to, co jest, co kwitnie w sierpniu i we wrześniu. Bo sierpień, wrzesień to są takie główne miesiące dla motyli. Bardzo, bardzo kochają również saćca. Sadziec plamisty, na przykład ja mam u siebie przed domem sadźca plamistego. Ta roślina występuje u nas naturalnie na takich troszeczkę podmokłych łąkach, ale powiem państwu szczerze, że ona rośnie u mnie świetnie i na pełnym słońcu, i w pół w półzacienieniu i na ziemi dosyć suchej i na ziemi dosyć mokrej. Różnica jest tylko taka, że tam, gdzie jest sucho i troszkę więcej słońca, ona nie jest aż tak duża, wysoka, jak na miejscu troszeczkę zacienionym i podmokłym. Także saćca też Państwu proponuję, można...
Plamisty mi się nie chce pokazać, pokazał się konopiasty, nie wiem, czy to legalne.
Sadziec konopiasty. Nie wiem, czy legalny, czy nielegalny, ale ten konopiasty, ale plamisty można spokojnie kupić w szkółkach bylinowych. I to jest piękna bylina,
jest
dosyć
plamisty.
Późno kwitnie.
Pokazał się.
Wszystkie te kwiatki właśnie, które kwitną, tak zaczynają, te bylinki, które zaczynają kwitnąć sierpień,
wrzesień. Ale też powiem tak,
wrzesień.
Że jak się oregano ma, a ono się też pięknie rozrasta, to i się go nie zrywa, pozwala mu się kwitnąć.
Jak
to motyle po prostu mają szaleństwo.
Oregano to jest też jedna z głównych roślin, czyli po polsku lebiodka. To jest jedna z głównych roślin dla motyli. Jak najbardziej. Ja po prostu nie mam i tak możliwości tyle tego ścinać, dlatego bo mam sporo oregano w swoim ogrodzie ziołowym i większość dostaje kwitnie i potem nawet zawiązuje nasiona i mi się pięknie też rozsiewa, ale oregano również występuje w różnych terenach Polski, dosyć całkowicie dzikich i też właśnie jest świetną rośliną na motyle. Tylko pamiętajmy, że jeżeli będziemy sobie sadzić w ogrodzie te roślinki, które są atrakcyjne dla motyli, które właśnie kwitną pod koniec lata, no to żeby nie było smutno i żebyśmy potem nie narzekali, że ale nic nie ma wczesnym latem ani wiosną, no to sobie urozmaicić takie ogródki, posadzić obok roślin, które kwitną w sierpniu i wrześniu, posadzić na przykład kocimiętkę, która będzie kwitła wiele wcześniej, posadzić przywrotnik ostroklapowy, który też kwitnie wcześniej pod koniec wiosny, na początku lata i zarówno przywrotnik ostroklapowy i kocimiętkę można spokojnie przyciąć jeszcze do początku lipca i one jeszcze raz zakwitną w tym sezonie. Także no, starajmy się sadzić te rośliny dwuletnie, na przykład naperstnice, które są niesamowicie miododajne. One czasami też powtarzają kwitnienie, jeżeli się wysieją. Można również uprawiać takie bardzo pachnące roślinki, które są właściwie bylinami technicznie, ale nie każdą zimę niestety mogą przeżyć, o nazwie wieczornik damski. To jest niesamowicie pachnąca roślina. One właśnie wieczorem pachną przepięknie. I one wszystkie kwitną właśnie koniec wiosny, początek lata, więc w takim momencie, kiedy byliny, te takie właściwe, które będą potem atrakcyjne dla motyli pod koniec lata, jeszcze nie kwitną. Dodatkowo oczywiście na początku
to ja
lata.
Ja znam ten wieczornik damski, chociaż
on
dawno
to jest, to jest roślinka z rodziny kapustnych, ma identycznego kształtu kwiatuszki jak kapusta, tylko nie żółte i nie takie pachnące jak kapusty kwiatki, tylko bardzo ładnie, mają bardzo ładny perfum. I oczywiście one są bardziej ozdobne, one są albo białe, albo różowe, albo fioletowe. Też się bardzo ładnie rozsiewają same, także jeżeli Państwo wypadną zimą, dlatego bo może być dosyć zimno, to się ładnie rozsieją samemu, także to też nie problem. Jeszcze w związku z tym, że jest jesień teraz, to jeszcze przypominam też o roślinkach cebulowych, które też kwitną właśnie na początku lata, na przykład czosnek ozdobny o nazwie Purple Sensation, bardzo popularny czosnek, piękne purpurowe, takie fioletowe kulki i to też właśnie jest w tym momencie, kiedy jeszcze te właściwe byliny nie kwitną. Także można sobie, używając roślin wieloletnich, cebulek kwiatowych, roślin dwuletnich, oczywiście jednorocznych, jak wszystko to zmieszamy, możemy zrobić tak, że ogród jest piękny, właściwie od momentu, jak tylko stopnieje śnieg, od przebiśniegów aż do zimy.
Jeśli ktoś z Państwa dalej będzie twierdził, że to jeszcze nie jest jesień, bo nie nastąpiła równonoc, zrównanie nocy z dniem, to pan Mateusz SMS-uje: chojniczki koło chojnic. Dzisiaj rano po 6 godzinie plus 5 stopni.
Tak, to już jest strasznie zimno.
Wracamy za chwilę. A niestępowo 4 stopnie? Dramatycznie pyta ktoś z naszych słuchaczy. 4 stopnie,
straszne.
No to już nieuchronnie zmierza ku przymrozkom przygruntowym.
I to jak blisko niestępowo jednak Gdańska jest.
No nie, nie jest to przyjemne. Tutaj mamy pytanie bardzo poważne. Bo pan Kazimierz pisze: witam, brzoza. Jesienią wyciekły soki, mnóstwo motyli. Obecnie ta brzoza zgubiła liście, usycha. Jaka jest możliwość uratowania?
No ale dużo brzóz teraz straci już liście. Powiem panu, że to jest to akurat to, że ona teraz traci liście, to nic się nie dzieje. To jest normalne. I poza tym to też jest taki pierwszy mechanizm w ogóle, że roślina jak traci liście, to znaczy, że się próbuje sama ratować. No tutaj chcieliśmy też właśnie uderzyć w ten temat. Nie wiem jak, ile lat ma ta brzoza. Nie wiem kiedy była sadzona, ale jest susza. Jest ogólnie susza i może ona po prostu mieć za sucho. Nie wiem też, na jakiej glebie rośnie. Faktycznie, no reszta też gubi, bo widzę rano w ogrodzie, są same liście wszędzie, właśnie brzóz. Także może to nie jest aż taki koniec świata, może to nie jest tak źle. Koniecznie trzeba poczekać do przyszłego roku, ale jeżeli to jest młoda roślina, że to jest młode drzewo posadzone...
A czemu wyciekły soki jesienią? Jak to się dzieje? Bo ja się nie spotkałem, przyznaję, z takim żeby same z siebie tak wyciekły.
Nie wiem, dlaczego wyciekły jesienią. To też może jakoś się w jakiś sposób ona jakoś się ratuje, może jest faktycznie chora, ale tak sama z siebie te soki też...
Dziwne trochę.
Bardzo dziwne. Mhm. Ale trzeba jej po prostu zapewnić jakieś dobre warunki. Także jeżeli pan sadził tą brzozę, jeżeli ona na przykład, no, jeżeli w jakiś sposób można by jej pomóc, to postarać się, żeby było czysto dookoła, żeby nie było żadnych chwastów. Nawet wyściółkować dookoła, no bo brzozy może nie potrzebują strasznie mokrej gleby, no bo wiadomo, brzozy rosną na bardzo ubogich też glebach i piaskach, ale jednak, żeby się przyjęła, żeby miała te swoje korzenie, które jakoś tam ją potem utrzymają, no to ona musi na początku się zaadoptować i to wtedy musimy jej pomóc, tak? Więc jeżeli to było sadzone jakieś, no nie tak całkiem dawno, do kilku lat temu, to proszę ją też podlać, dlatego, bo jak mówię, jest strasznie, strasznie sucho. I to jest duży problem. Ale na pewno teraz już oprócz podlewania nic nie może pan zrobić tej jesieni. Najwyżej poczekać i to należy poczekać do wiosny, zobaczyć, co się będzie działo.
W takim razie o trawie pytanie. Pan Adam, proszę podpowiedzieć, jaki rodzaj trawy ozdobnej mógłbym hodować na balkonie. Balkon nasłoneczniony, południowo-zachodnia część, zimowałaby również na balkonie.
I bardzo dobrze. Trawy to, szczególnie na taką wystawę balkonu, to są jedne z najlepszych roślin, dlatego, bo one naprawdę dają sobie zrobić dużo i one nie cierpią. Poza tym one właśnie zimą wyglądają przepięknie, więc to dobrze, żeby zimowała na balkonie, no bo to wtedy te pióropusze, te kwitnące kwiaty, które zaschły, będą najpiękniej wyglądały. Naprawdę atrakcyjnie. Są różne trawy dostępne na rynku. Niektóre są faktycznie nieodporne na chłody, na mrozy. Niektóre są całkowicie odporne, więc to będzie po prostu trzeba zobaczyć, jaka jest oferta u pana w szkółce, ale ja polecam na pewno przede wszystkim miskanty. Miskant chiński, bardzo dużo różnych odmian, i wyższe, i niższe. Świetnie sobie dają rady. No, niektóre są bardziej delikatne, na przykład rozplenica japońska niestety jest przepiękną trawą, ale ona, nie, no ona może przemarzać, chociaż tutaj u nas w ogrodzie preryjnym, który żeśmy zrealizowali w Chmielnie, w bardzo, bardzo chłodnym miejscu, ona spokojnie przeżywa, bez żadnego kopczykowania, więc wygląda na to, że jest dosyć odporna, ale na balkonie może po prostu jej pomóc troszkę, także niech pan się skoncentruje na tych dwóch właśnie gatunkach, miskant i rozplenica japońska. Piękne trawy, takie troszkę inne, mogą się uzupełniać. Można i jedną, i drugą zastosować. Jedna jest wyższa i bardziej tak wzniesione ma pędy i potem te kłosy trawy. Druga jest niższa, taka bardziej, no taka napuszona, okrągła, zupełnie ma inny pokrój, takiej dużej kuli, a kwiaty też są takie, no takie kotki śliczne, długie, naprawdę ładne. Są tylko nie żadna purpurowa, nie odmiana o liściach w paski, bo te odmiany rozplenicy niestety w Polsce zimy nie przeżyją, no raczej, chyba że będzie super łagodna, ale właśnie normalna, na przykład odmiana Hameln mogłaby spokojnie przeżyć. Co zrobić, żeby ona spokojnie zimowała na balkonie i na pewno nie przemarzała? To przede wszystkim im większa donica, tym lepiej. I oczywiście nie tylko ze względu na to, że będzie większa bryła ziemi dookoła korzenia, więc będzie mniejsza szansa na przemarzanie w samej donicy. Dodatkowo w większej donicy będzie nam łatwiej te trawy podlewać, ale przede wszystkim na przykład miskant to jest trawa dosyć wysoka. No niektóre z nich są dosyć wysokie odmiany miskantów. No i jeżeli posadzimy w małej doniczce i na przykład któregoś dnia zapomniemy podlać, bo tam jakiś taki wietrzny dzień, no to one będą się przewracały. Także jak najbardziej, ale w jak największych pojemnikach jak się da. Oczywiście też trzeba zadbać o to, żeby same pojemniki przetrwały zimę, żeby nie było na przykład z gliny czy jakichś takich delikatnych materiałów. No też jest też glina, którą można kupić, takie donice, które wypalane są w taki sposób, że faktycznie mają jakąś tam mrozoodporność. Ale to też zależy w jakim kraju. Jeżeli ona jest mrozoodporna we Włoszech albo w Anglii, to nie znaczy, że ona będzie mrozoodporna niestety u nas w Polsce. Także na to trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. ale zawsze polecam właśnie donicę z drewna, samemu sobie coś zbić, jeżeli troszkę mamy do tego zdolności. Jak nie, to po prostu spróbować kupić, może nawet w jakimś markecie, albo pójść do stolarza, bo to taka donica drewniana, można fajnie ją wpasować na balkonie w jakiś kącik.
A zdobyczny stary koszyk wiklinowy od środka wymościć czymś ogrzewającym, można, typu,
można,
nie wiem,
koniecznie,
styropian.
Tylko wtedy oczywiście, no ale na donicę drewnianą też trzeba po środku, w środku wyłożyć to jakąś taką folią, dlatego, bo oczywiście to się, no nie tylko przeciekać, ale to też będzie się niszczyło, bo jednak jak jest ziemia wilgotna, no to to drewno będzie po troszeczku gniło, więc zawsze trzeba to włożyć od środka plastikiem, a już nie mówię o wiklinie, dlatego, bo kosze wiklinowe 10 razy szybciej się zgniją i się rozłożą niż takie deski grubsze. Także też koniecznie należy wyłożyć plastikowym, czy takim plastikiem, czy czarnym, czy przezroczystym. To nie ma znaczenia, dlatego, bo tego nie będzie widać, jak się wypełni ziemią. Ale można, pan Tomasz ma rację, piękne, duże takie koszyki do noszenia drewna są takie dosyć wysokie. Ono to w nich to przepięknie wygląda. Ale jeżeli mamy możliwość, to właśnie takie drewniane, żeby wykorzystać każde miejsce na balkonie. Niech to będzie zrobione na taką szerokość, jak jest głęboki, tak, balkon i no powiedzmy na 50 centymetrów szerokości, żeby te trawy miały, że tak powiem, czym oddychać. I jeżeli przed nadejściem zimy, albo na stałe można tak zrobić, postawić na styropianie, żeby była właśnie taka granica przedzielająca to zimno przechodzące z betonu, z którego zrobiony jest balkon.
Pan Roman ma pytanie drastyczne. Wiele razy już padały odpowiedzi na to pytanie, w związku z tym, ale ponieważ je zadał, to jak się pozbyć nornicy, pyta pan Roman.
Ja się pozbywam nornicy w ten sposób, że ja mam taką klateczkę niedużą. Ta nornica tam wchodzi. Ja akurat w tym roku nie miałam żadnych problemów, ale w zeszłym roku tak robiłam. Mam nornicę, która uwielbia papryczki. Im ostrzejsze chyba, tym lepiej, bo wariuje na ich punkcie. I ja sobie wkładam te papryczki do tej pułapki. Ona wchodzi do tej pułapki i ja ją wywożę po prostu na jakieś takie zarośle. Jak najdalej od domu się dają, wypuszczam tam.
Potem idzie z tym nosem... Papryczka.
Zostawiam ją z tą papryczką, tam zabieram tylko klatkę. Po prostu ją, że tak powiem, usuwam fizycznie ze swojej ziemi. Ale najpierw trzeba ją złapać, więc trzeba właśnie, no to one są niedrogie, tam 15-16 zł są takie, nawet w marketach budowlanych można kupić takie pułapki humanitarne. One nie mordują, tylko tam po prostu one wchodzą, te norniczki tam siedzą, aż my je wywieziemy. Także też jak zastawiamy takie pułapki, to koniecznie je sprawdzajmy, bo właśnie, taka biedna nornica wciągnie tą papryczkę, będzie najedzona jeden dzień, a potem może umrzeć z głodu i to by było strasznie przykre. Także koniecznie musimy sprawdzać te pułapki. Jak zostawiamy pułapki na cokolwiek, to sprawdzamy.
Czyli z nornicą obchodzimy się po ludzku. Kiedy obcina się kwiaty hortensji, dziękuję. Tak ktoś z naszych słuchaczy pisze.
Dziękuję również.
Ja też dziękuję za to pytanie, bo będzie mnie czekało w tym roku przycinanie hortensji.
Przede wszystkim, tak jak zawsze mówię,
kwitną.
Na początku trzeba wiedzieć, jaką się ma hortensję. Są różne hortensje. Są hortensje ogrodowe i hortensja ogrodowa to jest ta, która ma takie piękne, okrągłe kwiaty. Czasami bywają niebieskie, zielone. Wydaje mi się, że i można je też kupić właśnie w kwiaciarniach, kwitnące. Można wstawić do domu. Często ludzie właśnie tak robią. Potem dopiero jak one przekwitną, wysadzają do ogrodów. I to są hortensje ogrodowe i to jest jedna grupa w jednym zbiorze.
Taką
ma pan, tak? A w drugim zbiorze są hortensje bukietowe i drzewiaste. I to są hortensje, które najczęściej w Polsce się uprawia. Są jeszcze inne, są dębolistne, pnące, 1050 różnych pomysłów, odmian, ale nas na pewno interesują te podstawowe grupy. Drzewiasta i bukietowa to są hortensje na przykład Annabelle albo Limelight, to są takie najbardziej znane odmiany, Great Star, Tardiva. I to są hortensje, które można spokojnie przyciąć na wiosnę.
Bukietowe.
Bukietowe i drzewiaste.
Aha.
Bukietowa to jest właśnie na przykład Tardiva, Limelight, piękna odmiana Baby Lace.
Ładnie wyglądają, przyznaję, trochę się zazdrosny zrobiłem.
Bardzo ładne są, tylko że oczywiście no, ja osobiście nie lubię tych odmian, które mają tak strasznie dużo tych kwiatów. Trochę delikatniej, na przykład właśnie odmiana Great Star, która ma niektóre kwiatki w ogóle niedorozwinięte, tylko niektóre ma rozwinięte, jest bardziej delikatna. Czyli to są te bukietowe, drzewiaste, na przykład bardzo znana odmiana Annabelle. ona ma takie bardziej okrągłe, takie, jak to się po angielsku mówi, mopy. Mopy do mycia, no w Anglii mają takie mopy najwyraźniej do mycia podłogi, u nas są troszkę inne, ale takie mopiaste głowy i te właśnie hortensje i drzewiaste, i bukietowe możemy się pokusić na przycinanie dopiero na wiosnę, dlatego, bo one będą kwitły nawet na tych pędach, które właśnie w tym roku wytworzą, w tym roku, co są ścięte, czyli one kwitną na tegorocznych przyrostach, na tegorocznych pędach i to jest bardzo ważne, dlatego, bo dzięki temu one zimą nie przemarzają. I to jest bardzo fajna sprawa, więc jeżeli Państwo nie chcecie mieć kłopotów, to zawsze raczej niż hortensję ogrodową, posadźcie sobie albo hortensję drzewiastą, albo bukietową, pamiętając o tym, że niektóre z tych hortensji bukietowych, nawet nie drzewiastych, ale bukietowych, mogą osiągnąć ogromne rozmiary, nawet do 3 metrów. Także jeżeli macie Państwo mały ogródek, to trzeba uważać i no, są też mniejsze, oczywiście niższe odmiany i zapytać się w sklepie, czy jest to niższa odmiana, czy wyższa, bo ostatnio sama prawie, że tak powiem, tutaj skuchę zrobiłam, bo chciałam, bardzo mi się podobała hortensja, a okazało się, że to była po prostu hortensja jakaś młoda, w małej doniczce, a ona za kilka lat będzie miała 3 metry. Także trzeba się pytać, jakie odmiany, żeby potem nie było problemu, pomimo tego, że można je ciąć, to one i tak mogą być potem za duże do naszego niezbyt wielkiego ogródka. Jeżeli chodzi o hortensję ogrodową, to mamy troszkę więcej problemu tutaj, bo niestety hortensja ogrodowa w wielu miejscach u nas na północy przemarza. I niestety im dalej od wybrzeża, tym gorzej. Bo na przykład na Helu, czy w Rewie, czy gdzieś tam nad samym morzem, czy w Ustce, bo właśnie niedawno byłam w Ustce i widziałam też dużo hortensji kwitnących, tych ogrodowych, tam jest dosyć ciepło. I tam nawet zimą nie ma aż tak strasznych chłodów, jak na przykład w Niestępowie, powiedzmy, tak? Także zależy, gdzie Państwo macie działkę.
Dzisiaj były 4 stopnie.
Tak, gdzie macie tą swoją hortensję, to nie wszędzie ona może przezimować, a w związku z tym, że ona kwitnie na pędach zeszłorocznych, czyli tu jest ta różnica, tegoroczne pędy, zeszłoroczne pędy. Więc na tych pędach, które ona wytworzyła teraz w roku 2016, ona będzie kwitła w roku 2017. Więc jeżeli te pędy przemarzną, no to kicha, nie będziemy mieli, szczerze mówiąc, żadnych kwiatów. Dlatego bardzo często się widzi właśnie hortensje ogrodowe w ogródkach, które wcale nie kwitną, tylko same mają zielsko. Pełno liści. Także nie wiem, jaką hortensję ma Pani u siebie w ogrodzie, ale jeżeli jest to hortensja drzewiasta lub bukietowa, to można ją spokojnie przyciąć na wiosnę. Jeżeli to jest hortensja ogrodowa, to raczej po kwitnieniu, tak pod koniec lata bym powiedziała, czyli no w sumie teoretycznie, technicznie jeszcze można by było ją przyciąć, ale oczywiście ale tylko te pędy. Jeszcze. No ale to, że kwitnie, to no nic, dlatego, bo ludzie bardzo często, one są ładne te kwiaty, ludzie bardzo często używają do wianków albo do w ogóle do konserwowania tych kwiatków później na zimę, zasuszania. Także no to jak zależy od Państwa, ale i tak wtedy wycinamy tylko właśnie te, które kwitną, a te, które przygotowują się na kwitnienie w przyszłym roku, pozostawiamy. Także w hortensji ogrodowej nie powinniśmy nigdy wycinać jej do ziemi, bo będziemy mieli problem i ona będzie musiała, aż 2 lata będziemy musieli czekać, prawda, na następne kwiatki. Nie przycinamy ogrodowej do ziemi, ale tamte dwie możemy.
Po krótkiej przerwie wracamy. Drogowa informacja. Spowolnienie na obwodnicy od zjazdu na Warszawę w stronę Gdyni. Jazda 30 km na godzinę. A propos jeszcze tych traw ozdobnych. Taki SMS. Miałam dużą glinianą donicę dla rozplennicy na zimę, odkryta folią pęcherzykową, wierzch torfem i zimy nie przetrwała. Szkoda wielka, a balkon południowy. Czyli trzeba uważać.
Trzeba uważać za rozplennicą. No, trzeba kombinować, bo też zima zimie nierówna i też...
Też nie wiadomo, balkon może być na pierwszym piętrze, a może być na 14, prawda? Wiatry troszeczkę inaczej, jak z północy.
Też zależy,
pociągnie.
Jaka gleba, bo to też no, czasami taka z worków, ta podłoże z worków nie jest naprawdę za fajne i to też trzeba koniecznie czymś to rozrzedzić, że tak powiem. Na przykład no, my to dodajemy właśnie albo piasek, albo perlit, albo wermikulit, albo kompost swój własny, troszkę obornika, jeżeli to jest coś na przykład, czy właśnie czy papryki, czy pomidory, ale nigdy nie polegałabym, i to jeżeli chodzi o każdą roślinę, którą sadzimy w jakimkolwiek pojemniku, nigdy nie polegałabym tylko i wyłącznie na podłożu ze sklepu. Naprawdę, nawet warto pójść, poszukać jakichś kopczyków od kretów i wziąć tą ziemię i domieszać do tego. No to każdy może, tak? Każdy może się udać na jakiś spacer do parku, bo w każdym parku jest jakieś kretowisko. Także to nie ma, że boli. Naprawdę można jakoś z tego skorzystać, ale nigdy takiej ziemi. Ale może jeszcze tylko takie jedno słóweczko o hortensji. Bo wydaje mi się, że mało osób jednak w Polsce nadal uprawia hortensje pnące. I ja bardzo, bardzo polecam, bo to są fajne pnącza, które świetnie się czują od strony północnej, od strony wschodniej.
Czyli... Bo ona wcale nie lubi takiego pełnego słońca, nie? Prawda? Nie. Ona lubi taki półcień. Taki
i właśnie to bardzo często jest problemem, bo co ma rosnąć na budynku właśnie od takiej ciemnej strony? To jest Hydrangea petiolaris, o ile pamiętam dobrze nazwę łacińską. Ona ma białe kwiatki, takie bardzo ładne, bo tak jakby spłaszczone właśnie. I tam, jeżeli chodzi o przycinanie tej hortensji, to przycinamy tylko te przekwinięte kwiatki, jak one już będą brzydkie, jak one się zrobią już brązowe, takie nieładne, suche, nawet już płatki opadną, już będzie to wyglądało już tak jakoś naprawdę nieładnie.
To od razu ciach.
I wtedy przycinać przy samym, do samego, cofnąć się do samej ściany i przy samej ścianie przyciąć te kwiatki i tyle, jeżeli chodzi o przycinanie hortensji pnącej. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste, że tak powiem, w obsłudze pnącze. A jeszcze prostsze jest to, że hortensja pnąca nie wymaga żadnych podpór. No oczywiście oprócz ściany, do której się... Ona ma takie specjalne ssawki, takie macki, rączki macki i ona się sama przyssa do ściany. I ona sama będzie...
Tu widzę na niektórych obrazkach. Pełznie tak, normalnie ona, jak dzikie wino.
Dokładnie. Ona działa na tej samej zasadzie, co bluszcz, co winobluszcz. Ona sama się, że tak powiem, przysysa do ściany. Tylko niestety, pamiętajcie, moi drodzy państwo, jeżeli byście chcieli mieć taką roślinkę u siebie czy na murku, czy na płocie, czy na domu, na elewacji, to niestety w dzisiejszych czasach czasami wykończenia elewacji są tak doskonałe, tak gładziutkie i płaściutkie,
jak to mówią, mucha nie siada,
że ona się nie przyczepi. I to jest problem, którego ja w życiu nie spotkałam, powiem szczerze, bo zazwyczaj no w Anglii były też starsze budynki i tam ludzie jak najbardziej uwielbiają, żeby im się coś pieło po budynku, bo w Polsce to musi być wszystko czyste, nie można nic.
Bo po gałęzi broń Boże, przyjdzie pająk.
Tak, przyjdzie pająk i nas zje i wypluje kości później. A tam jednak to bardziej było popularne, tylko dookoła okien tam w jakiejś odległości 10 centymetrów się przycinało, żeby to jakoś wyglądało czysto. Ale to jest naprawdę problem dla mnie na przykład teraz, bo mamy taki ogród, który żeśmy zrobili na Żoliborzu, który zresztą będzie w przyszłym tygodniu, będziecie mogli państwo od niedzieli oglądać w telewizji, bo będzie leciał właśnie program z tego ogrodu. No posadziliśmy tam piękne hortensje pnące, i one nie chcą się przyczepić. I się okazało, że budowlańcy użyli bardzo, bardzo dobrej...
Ruski siding, jak u Masłowski.
Użyli bardzo dobrego jakiegoś materiału, faktycznie drogiego, żeby to było ładne, ale to jest aż za dobre i teraz nie chce się przyklejać ta hortensja. I to jest bardzo śmieszna sytuacja, bo klientka teraz wręcz szuka jakiegoś gorszego materiału, żeby to na to nałożyć, żeby to było jakieś chropowate.
Kiedyś to takim barankiem na wsiach.
Dokładnie, taki baranek to nie był problem. Ale teraz tą drogą elewację trzeba będzie potanić, żeby po niej pieła się właśnie ta hortensja.
Czyli trzeba przemyśleć wszystko już na etapie projektowania tak. domu. A tutaj mamy pozdrowienia od lawendy. Moja lawenda po przycięciu ponownie zakwitła. Pozdrawiam.
Niesamowite. No to już teraz ją trzeba zostawić w spokoju. Bardzo fajnie, bo przynajmniej ma pani aromat jakiś wspaniały. Ale to oczywiście teoretycznie to ona nie powinna, ale to się czasami zdarza, jak jest jeszcze ciepło pod koniec lata, bo u nas pod koniec lata było bardzo ciepło. Zebrać sobie położyć koło łóżka wieczorem, będzie lepiej pani spała w nocy.
Mamy znów od pani Andrei tym razem pytanie dotyczące gryzoni. Pytanie do pani Kasi, co zrobić, aby skutecznie odstraszyć myszy? Na siłę atakują nasz wiejski dom i szukają swojego miejsca na zimę. Gorąco pozdrawiam. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, czego nie robić. Nie kupować reklamowanych odstraszaczy ultradźwiękowych, ponieważ nabyłem 2 sztuki, ponieważ tak? Sąsiad, znajomy mówił mi, że kapitalnie to u niego
no
działa.
Właśnie.
Ja poszedłem w tym tropem, zakupiłem, umieściłem. Największą chyba radochę miała z tego kuna, dlatego że
zastawiła... A to na kunę też teoretycznie.
Tak, było napisane, że kuna się wyprowadzi, więc kuna chyba, żeby pokazać, jak bardzo ją to śmieszy, narobiła wkoło tego prawie na sam ten odstraszacz. Działał. Więc jest to z pewnością forma sponsorowania zakładu energetycznego, ale jeśli chodzi o myszy, to nie działa. W moim wypadku.
Ja, no, jeżeli chodzi o myszy, to ja po prostu powiem szczerze...
Kot działa. Płci żeńskiej. Kotka, bo kotki są owne.
Kot ja na pewno. Psy mają myszy za przeproszeniem gdzieś. Moje psy śpią i myszy mogą im tańczyć na głowie i moje psy nawet jednego oka nie otworzą.
Bo one śpiewają pewnie angielską piosenkę Three Blind Mice. Tak?
To na pewno. Ale jeżeli chodzi o koty, to ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tylko, że no niestety, jak mamy koty, to musimy pamiętać, że wtedy też już nie będziemy mieli za bardzo ptaków.
Nie zostawimy domu.
No to nie tylko o to chodzi. Możemy samego takiego kota wozić, bo znam osoby, które jeżdżą z kotami. Takie koty są wytresowane, że nie uciekają. Ale na pewno, jeżeli mamy kota, to nie będziemy mieli tak dużo ptaszków w ogrodzie, bo niestety kotki również łapią ptaszki. Ale wracając do pytania, bo na pewno to jest takie pytanie bardzo kogoś nurtujące. No ja powiem szczerze, że ja nie mam kota, ja mam myszy. Ja mam myszy w domu, w którym mieszkam normalnie na co dzień. Ja mam myszy do tego stopnia w takim momencie najgorszym w roku, że jak ja otwieram szufladę w kuchni...
Wyłazi mysz.
To siedzi mysz. I się na mnie patrzy.
A jak kładę kromkę chleba, jak przyjedziemy, ja... obracam się, a mysz właśnie ją ciągnie.
Nie, tak źle nie jest. Ale ja jak to taki głupi człowiek z miasta, ja od razu się wydzieram, zamykam tą szafkę, udaję, że to się nie stało, otwieram ją od nowa i już jej tam nie ma. Więc to u mnie się na tej zasadzie...
Może to są halucynacje.
Na tej zasadzie to jest. One mieszkają u nas w ścianach, na strychu. Po prostu taki jest łomot. Ja nie wiem, co one robią w noc. One się ganiają w berka, nie wiem, ale jest...
To u mnie kuny robią.
Tak jest, no mam nadzieję, że to nie są kumy.
I wywalają
wełnę. Ja oczywiście się martwię w nocy. Mówię do mojego męża, jejku, musimy coś zrobić z tymi myszami. Ale z jednej strony nie mam za bardzo kiedy, a z drugiej strony po prostu szkoda mi tych myszy. Ale gdybym miała coś z nimi zrobić...
Myszom żyć, pisze Ola.
Dokładnie.
Olu,
to znaczy, no ja daję moim myszom żyć, po prostu nie wyobrażam sobie, ja kocham i wszystkie, i największe gryzonie, i kapibarę kocham, i kocham, no niestety, no wszystkie te straszne rzeczy, bo może jak mi się, zanim mi się nie dogryzą do jakiegoś głównego przewodu elektrycznego, chociaż mój mąż mówi, że to tylko w jakichś takich momentach naprawdę tego wielkiego głodu,
to
czy coś
tylko
takiego.
Przegryz to kabelki, ale no,
no właśnie,
no i wtedy musiałem, niestety musiałem zainterweniować chemią od sąsiadki pożyczoną.
Szczurami to troszkę gorzej, tak.
Okazała się skuteczna, no śmiertelnie, zabójczo skuteczna, można powiedzieć.
To znaczy, no właśnie, gdybym miała wybrać jakąś śmierć dla gryzonia, to na pewno, no szczury to jest inna sprawa, ale jeżeli chodzi o myszy,
on
to...
On zagrażał rzeczywiście bezpieczeństwu przeciwpożarowemu.
Dokładnie,
dlatego musieliśmy się rozstać.
Tak jest. Poza tym to zazwyczaj ze szczurami jest tak, że to chyba jest jeden jakiś taki osobnik, który wraca, tak? Ja nie wiem, ale też kiedyś tam 100 lat temu mieliśmy problem, to jeszcze moja mama opowiada do dzisiaj, jak oni tam nie mogli się go pozbyć, tego szczura czy szczurzycy. Ale ja jestem przeciwna, jeżeli chodzi o myszy, zatruwaniu. Dlatego, bo to one się męczą, one nie umierają potem tak łatwo, to potem jest im z tym źle, one, bo ja wiem, co się dzieje z myszą po daniu trutki.
One na wiosnę wyjdą. One tylko idą na zimę, bo im będzie zimno. No przecież sobie pomieszkają zimą.
Tak.
Państwa nie będzie na ogół.
Jeżeli
zimą,
one nie robią państwu jakichś szkód, a kilka kupek na podłodze to żadna szkoda. Żadna szkoda. To naprawdę można sobie dodać ten uczynek do dobrych uczynków i żeby, tak, że tak powiem, być lepszym człowiekiem, bo to jest, myszy też chcą żyć, tak samo jak komary, niestety. To zawsze sobie też przypominam, jak się wściekam,
tylko
że komary są...
moją krwią chcą żyć taką.
Aha, i to tylko komarzyce, tylko dziewczyny są takie wredne. Ale komary na przykład są... Kochamy, państwo też kochają nietoperze, prawda? Wszyscy kochamy nietoperze, wszyscy chronimy nietoperze. Komary wcinają, nietoperze wcinają komary. To jest ich,
ropuchy też.
Dokładnie, to jest ich główne pożywienie. Także musimy pamiętać o tym, że te komary są dla kogoś pożyteczne. No trudno, no trzeba się smarować tymi wszystkimi chemiami niestety, czy niechemiami, bo są różne środki również niechemiczne.
Witamina B kompleks.
Ale...
Moja mama zawsze stosowała, ponieważ
i działało?
Dzięki temu człowiek wydziela z siebie taki zapach, którego komary nie lubią.
No
sprawdzone.
Proszę. No proszę. Moje dziecko siedmioletnie nie je nic. Potwierdzi, że jest taki chudy, to wtedy ani kleszcze, ani komary na niego nie wskoczą. To też jest sposób taki, żeby nic nie jeść. No ale w każdym razie proszę nie truć tych biednych myszy, bo one się męczą potem. Ja wiem, co się z nimi dzieje. One wariują. Naprawdę im jest niedobrze, im jest źle. One cierpią. Także jeżeli już musicie państwo zabić, to zabić, że tak powiem, raz natychmiastowo, a dobrze. Tak, żeby się żadne zwierzę nie męczyło.
Gary Tom SMS-uje, a ja mam ekologiczną łapkę i wypuszczam na dwór. Bardzo dobry pomysł, wypuszczajmy na dwór. Jest pytanie dotyczące truskawki, teraz od czworonogów do truskawek. Bowiem z truskawką jest... Nie wiem, co robić z truskawką w wiszącej doniczce. Czy może zimować w ogródku, czy raczej wnieść do mieszkania, dotychczas kwitnie i owocuje?
Póki co ona spokojnie sobie może być na zewnątrz, niech ona sobie kwitnie, owocuje, a później, jeżeli ma pan, prawda? Dobrze mówię. Jeżeli ma pan...
Nie podpisany jest.
Dobrze. Jeżeli jest taka możliwość, to ja proponuję tą truskaweczkę zdjąć i w tej doniczce, w której ona jest, zadołować w ogrodzie. I najlepiej jeszcze przykryć ją jakimś stroiszem.
To ona przestanie być wisząca.
Albo liśćmi. No to ale w przyszłym roku się ją wyjmie i ona będzie znowu wisiała, bo prawda jest taka, że to wcale nie jest wisząca truskawka. Tylko to jest po prostu truskawka w takiej odmianie, która wytwarza więcej tych... Dokładnie, ona się bardziej rozrasta i ona wtedy oczywiście, no jak wisi, to wisi, tak? Jak się położy, to będzie się płożyła. Można też ją podwiązać do góry i będzie miała włosy dębastojące, tak to się mówi, tak? Takie, no ale to na przykład ja mam taką roślinę, która jest jest wisząca, ale mi się pnie, no to w różne strony. Chodzi tylko o to, chodzi tylko o to, że mają dłuższe te swoje wąsy. Ale w związku z tym, że ta truskawka ma te długie wąsy, nie tak po prostu, że tak powiem, z powodu, że natura tak stworzyła, tylko ludzie tak stworzyli w laboratorium. Ona nie będzie taka odporna właśnie zimą, jak kuzynostwo, które rośnie na polu u sąsiada, powiedzmy. Niestety ją faktycznie trzeba na zimę, tak jak mówię, albo zadołować i przykryć od góry jeszcze stroiszem i ona wtedy świetnie przeżyje, na pewno nie będzie żadnego problemu. Albo jeżeli nie macie państwo takiej możliwości, nie macie ogrodu, to do piwnicy chłodnej, do jakiegoś miejsca chłodnego, w którym no nie powinno być mrozów, że tak powiem, ale też nie powinno być, tak jak w lodówce najlepiej, żeby było, tak gdzieś, nie wiem, 4-7 stopni, to by była najlepsza taka temperatura, bo ta roślina by już nie rosła, nie wzrastała, by sobie spokojnie przezimowała. No i też dobrze w takim miejscu, gdzie chociaż małe okienko jest. I też, żeby całkowicie nie zasuszyć. Te wszystkie rośliny, które będziemy przechowywać zimą w takich pomieszczeniach niemroźnych, to one muszą mieć ziemię nie całkiem suchą, tylko delikatnie wilgotną. Oczywiście poza daliami, bo o daliach będziemy mówić na pewno innym razem, bo jeszcze na razie czas jest piękny dla dali. Moje dalie tylko niestety troszeczkę są smutne, dlatego bo jest bardzo sucho, więc ja moje dalie muszę teraz podlewać. Podlewamy również ogród warzywny, dlatego bo jeszcze mamy w nim plony, które byśmy chcieli zebrać. Także jeżeli macie państwo ogród warzywny czy ogród ozdobny, to właśnie no, mieliśmy o tym mówić, ale zawsze jest tyle pytań, że nie dojdziemy do tego. Ale teraz tak szybciutko, drodzy państwo, jeżeli chcecie, żeby wasz ogród jeszcze nadal pięknie wyglądał do zimy, szczególnie ozdobny, to trzeba podlewać, dlatego, bo jest bardzo, bardzo sucho. Wprawdzie ja tutaj widziałam na prognozie, że niby mają być jakieś deszcze, ale nie wiadomo, co to będą za deszcze i nie można tak w nieskończoność czekać. Jest bardzo, bardzo sucho, także podlewajcie, jeżeli chodzi o trawniki. Z dnia na, właściwie z nocy na noc jest coraz chłodniej. Trawniki też zbliżają się ku spoczynkowi. Także teraz już nie ma sensu ani dokarmiać niczym, zostawmy je w spokoju i przycinajmy je tylko na najwyższym nastawieniu kosiarki. Już nie golić tych trawników, nie skalpować, tylko na najwyższym ustawieniu kosiarki, bo one też tak szybko już nie rosną. Także powoli ten nasz ogród, że tak powiem, zamykamy, ale bardzo delikatnie. Na pewno teraz żadnych chemii, żadnych, nie ma sensu opryskiwać żadnych chorób grzybowych, bo to też trzeba zazwyczaj robić wcześniej. Także jeżeli borykacie się państwo z jakimiś problemami, to teraz już właściwie nie jest czas na używanie żadnej chemii. Teraz już spokój, żadnych nawozów. Niech ten ogród powolutku się układa do snu.
Panu Grzegorzowi z Redy chyba się marzy emerytura pod palmami, bo pisze...
A niedługo w Redzie można będzie mieć palmy chyba.
No właśnie, pan Grzegorz w tej sprawie mam nietypowe pytanie. Czy istnieją odmiany palmy, aby posadzić w ogrodzie w naszych warunkach?
Nic takiego, co by naprawdę rosło bezproblemowo.
No widzieliśmy w Sopocie też jest taka, prawda, tam przy molo na skwerze kuracyjnym, tam takie palmy.
Ale plastikowe, tak?
Nie. Tylko chyba, o ile pamiętam, to one są jednak wynoszone.
No można zawsze, jeżeli ma pan na przykład, dysponuje jakąś powierzchnią pod szkłem na zimę, to oczywiście to można mieć i pomarańcze i wszystko.
Trzeba sobie zbudować palmiarnię.
Ale jeżeli pan chce mieć coś takiego naprawdę egzotycznego w Redzie,
w Redzie,
bo to jest tam jest dosyć ciepło. Ja myślę, że można by było spróbować mieć taką prawdziwą trawę pampasową. Bo dużo jest traw pampasowych, które są takie, jakby taka prawdziwa trawa pampasowa, zazwyczaj na przykład u nas, gdzie ja mieszkam już na Kaszubach, ona przemarza. I trzeba naprawdę się starać, trzeba budować jej jakieś domki na zimę, żeby, bo ona też jest bardzo nieodporna, jeżeli chodzi o przemakanie zimą. Ale może mógłby pan na przykład mieć prawdziwą taką trawę pampasową, cortaderia, się nazywa po łacinie. Albo może mieć pan, nie wiem, czy to jest ogród zacieniony, czy tam jest troszkę mokro, czy może jakieś, może spróbować uprawiać ganerę. Ganera to jest taka roślina z archiwum Mix, jak to moja mama zawsze opowiadała, jak jeździła po ogrodach w Irlandii, w Anglii, takie przerośnięte rośliny. Właśnie gunera. Na pewno wiele osób kojarzy, to są takie liście bardzo, bardzo wysokie, taki ogromny rabarbar. On czasami osiąga wymiary wyższe niż człowiek.
Czy to jest to, co ja mam u siebie i nie wiem, jak to się nazywa? Może wreszcie się dowiem.
Nie, myślę, że tego na pewno nie ma pan u siebie, panie Tomaszu, bo to tak naprawdę w zimie nie przeżywa za chętnie. ale gdyby w takim ciepłym miejscu, niedaleko gdzieś wybrzeża i gdyby to może jakoś na zimę jeszcze przykrywać, bo i tak trzeba przykrywać.
A nie, to ja nie mam. Ale to ma liście.
No, to takich wymiarów to raczej nie osiągnie, rozmiarów, ale może można by było spróbować.
Ale no to ja człowiek tak... wygląda jak krasnoludek po prostu.
No ale to pewnie gdzieś tam jest w Irlandii, gdzie jest naprawdę ciepło, albo w Anglii na południu, w Cornwallie. Takie zdjęcia, gdzie one są naprawdę wielkie, bo one takich nie osiągną wielkości w Polsce.
Większe niż mój łopian. Żartuję.
Tylko, że ja taki razy, apel mam do państwa i na pewno pan Tomasz się ze mną zgodzi. Jak się da, uprawiajmy gatunki, które są
uwaga,
jak
na
najbardziej
rak amerykański wykończył naszego raka szlachetnego.
Spokrewnione z polskimi, bo będą rosły lepiej, będą piękniej wyglądały.
No, jak, będzie jak z barszczem sosnowskiego, prawda?
Dokładnie. Mniej naszego zachodu, będą łatwiejsze w pielęgnacji i przede wszystkim nie będziemy gwałcić tej natury, będziemy pomagać, będziemy zapewniać naturalnie występującym jakimś gatunkom owadów, czy ptaków, czy zwierząt, jakiś pokarm na zimę, coś, czego mogą sobie zbudować swoje gniazda. No, trzymajmy się tego, im prostsze, tym czasami jest piękniejsze.
Pani Magda pyta a propos tych trawników, a co z nawozami jesiennymi do trawnika? Teraz też nie?
Znaczy ja w ogóle nie stosuję żadnych nawozów, ani jesiennych, ani wiosennych.
Teraz trawnik układa się do snu, a pani Tamara pisze, moja lawenda co roku ma drugie kwitnienie, jest przycinana koniec lipca i kwitnie do mrozów.
Cudownie. Może taka odmiana, bardzo fajnie.
Gratulujemy. Pan Tomasz pyta, czy wiemy coś, co się stało z osami, bo ich nie ma, ale jest masakryczna ilość muszek owocówek w to miejsce.
Ja się zgadzam z tymi osami i nawet nasz
wiem,
trudno mi w to
osy,
uwierzyć,
znam
ale
osobę,
to osobę,
która codziennie walczy z takim atakującym rojem.
Macie osy?
Tu i ówdzie.
Ja faktycznie w tym roku nie widziałam żadnych os u mnie w ogrodzie. Wprawdzie jest dużo innych.
Czarodziej z krainy os. W tym wypadku.
Zabrał ich, tak. Nie wiem właśnie, to trzeba by było porozmawiać z jakimiś tutaj ludźmi, którzy bardziej się na owadach znają, bo to jest ciekawostka.
Ale ja bym,
szkoda
panie
trochę.
Tomaszu, tak bardzo znowu nie tęsknił za nimi, pamiętając jak kiedyś nieopatrznie dotknąłem końcem kosy, tej prawdziwej kosy typu racławice do osiego gniazda i jak uciekając porzuciłem kosę w popłochu, ale i tak miałem jak bochny chleba bąble, bo zaatakował mnie cały rój, więc nie tęsknię, ale rozumiem, różni ludzie
my mamy, gniazdo szerszenie u siebie w lesie. I to jest też bardzo ciekawe, dlatego, bo ja mam, tak jak opowiadam często, przed domem ogromny właśnie sadziec plamisty, ogromny, na wysokość prawie 3 metrów. I on jest niesamowicie właśnie atrakcyjny dla motyli, dla pszczół, dla różnych wspaniałych owadów, ale jak przylatuje i to jeden tylko... co ja mówiłam, że mam?
Plamisty coś.
A co przylatuje do tego? Taka wielka osa.
Szerszeń.
O, już też nie pamiętam. Za dużo śliwek zjadłam. Na mózg mi się śliwki rzuciły. Szerszeń. Jak jeden tylko przylatuje szerszeń, to wszyscy odlatują. Jest cisza. To jest król jakby taki. No i potem ja myślałam, że mam jednego szerszenia, ale tutaj byli u mnie odwiedzający w ogrodzie i wypatrzyli, że jeszcze je tam się całe gniazdo znalazło. Tylko daleko w lesie, w takim starym buku. Ale to też trzeba oczywiście uważać.
Miałem bardzo blisko szerszenie, no i musiałem reagować w sposób dość drastyczny.
One są troszkę stare, straszne, bo one są naprawdę duże.
Tutaj pan, znaczy nie wiem, czy pan, ktoś z naszych słuchaczy pisze, Gunera rośnie w Przelewicach, a nie, pan Andrzej pisze. Gunera rośnie w Przelewicach, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda Gunera, to może pojechać do Przelewic. Mhm. Pan Radek z Lęborka. Pani Katarzyna ostatnio polecała na żywopłot grab, rokitnik. A co powiedziałaby na ligustr zimozielony?
Ligustr zimozielony?
Zimozielony, tak napisał pan Radek z Lęborka.
Panie Radku, nie znam osobiście ligustra zimozielonego. Znam ligustra zwyczajnego, ligustrum vulgare bodajże. Może jest jakiś inny, może wymyślili coś innego. Z ligustrem nie mam żadnego problemu, dlatego
zimozielony,
bo...
Zimozielony, niby tu nawet ceny są.
Ja lubię ligustr, bo po pierwsze to jest taki żywopłot jeszcze z czasów dzieciństwa mojego. Mój dziadek miał w ogródku ligustr. I on kwitnie, zapewniając i nektar, i pyłek, i bardzo ładny zapach, bo on bardzo ładnie pachnie, jak kwitnie. Potem ma oczywiście owocki, jak najbardziej. I to jest bardzo fajna sprawa. Z ligustrem jest tylko jeden problem. On ma dosyć płytkie, ale w bardzo, bardzo szeroko rozrastające się korzenie. Więc bardzo często przy samym żywopłocie z ligustra jest ciężko cokolwiek uprawiać. Także to jest ważne. I naprawdę na
rozpycha
kilka...
się na boki.
Dokładnie, to naprawdę aż na kilka metrów sięga ten ligustr. No i nie wiem, tutaj muszę ten ligustr zimozielony zgooglować, bo zimozielony, bo zazwyczaj on jednak traci liście na zimę, chociaż niesamowicie szybko rośnie. Nie, to jest bardzo dobry żywopłot, jeżeli nam nie przeszkadza to, że on jest właśnie goły zimą.
Ale tutaj ten zimozielony rzeczywiście patrzę, że jest w internecie i nawet... To w takim razie, ponieważ za chwilę musimy kończyć, jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, kończę organizować ogródek przed domem. Czy można jeszcze dosiać trawę, czy poczekać do wiosny, pisze pan Marcin.
Panie Marcinie, no można spróbować, ale to koniecznie trzeba powiedzieć, jak się kupuje, to o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu też, trzeba powiedzieć, żeby to były mieszanki traw, które jak najszybciej wykiełkują, bo niektóre kiełkują dłużej, niektóre kiełkują krócej. Można by było jeszcze spróbować, chociaż robi się już zimno, ale jeżeli ma pan możliwość, to można by było spróbować.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień o stałej porze. Teraz niestety musimy kończyć. Na tych parę pytań, na które nie udało się odpowiedzieć, mam nadzieję, odpowiemy w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.